Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. W studiu minister edukacji i nauki, profesor Przemysław Czarnek. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Panie ministrze, czwarta fala COVID-19 się niestety rozpędza. Wielu rodziców chce po prostu wiedzieć, no, na czym stoi, jak będzie wyglądała edukacja ich dzieci. Co nas czeka w najbliższym czasie?
Kontynuujemy naukę stacjonarną, poza tymi przypadkami indywidualnymi, gdzie dyrektor szkoły wraz z sanepidem decydują o przejściu na kwarantannę na te kilka dni na naukę zdalną. Klasy, kilku klas bądź całej szkoły, to w pozostałym zakresie kontynuujemy naukę stacjonarną. Na razie nie ma żadnych planów zamykania szkół.
No, ja słyszałem pana wypowiedź wczoraj w Wielkopolsce. Mówił pan, że nie ma takiego zagrożenia, dopóki służba zdrowia radzi sobie z czwartą falą koronawirusa. Gdzie jest ten punkt krytyczny dla ministerstwa edukacji, po przekroczeniu którego będziecie wprowadzać jakieś zmiany w edukacji?
Punkt krytyczny to jest informacja od ministra zdrowia, że trzeba przeciąć komunikację społeczną, można powiedzieć, kontakty społeczne, ponieważ służba zdrowia jest już pod ścianą, a karetki pogotowia stoją na podjazdach w SOR-ach i czekają na przyjęcie chorych na COVID. Tak było w trzeciej fali i dlatego wówczas, jak Państwo pamiętacie, musieliśmy podjąć decyzję bardzo trudną i niestety przykrą, mianowicie o przejściu na naukę zdalną. Nie dlatego, że w szkołach jest największe zagrożenie, tylko dlatego, że w ruchu społecznym, w ruchu okołoszkolnym, wówczas kiedy te kilka milionów dzieci i młodzieży chodzi do szkoły, w ruchu tym okołoszkolnym jest od kilku do kilkunastu milionów ludzi każdego dnia i oni się między sobą kontaktują, no a wirus oczywiście przenosi się poprzez kontakty. Natomiast dzisiaj ta czwarta fala wygląda inaczej niż trzecia, choć poziom zakażeń jest duży, to jednak liczba hospitalizacji jest mniejsza niż w trzeciej fali. Dopóki służba zdrowia daje radę z czwartą falą, to dopóty kontynuujemy naukę stacjonarną.
Co to znaczy inna, bo wspomniał pan o trzeciej fali. Wtedy zamykano szkoły, bo szkoły były jakby no, tym najsilniejszym miejscem, gdzie transmisja wirusa była. A teraz co się stało?
Nie szkoły były tym miejscem, tylko ruch.
Kontakty, rozumiem.
Dlatego, że kilka milionów dzieci, raz jeszcze powtarzam, to jest od kilku do kilkunastu milionów ludzi, którzy towarzyszą dzieciom do szkoły, ze szkoły, przedsiębiorców, którzy obsługują szkoły, przewoźników, którzy przewożą dzieci. To są ludzie, którzy kontaktują się codziennie między sobą i to jest powód, dla którego, czy był powód, dla którego zamknęliśmy szkoły i przeszliśmy na tryb zdalny. Dlatego, że służba zdrowia, rzeczywiście wydolność służby zdrowia już była pod samą ścianą. Dzisiaj takiej sytuacji nie ma. Ta czwarta fala wygląda inaczej niż trzecia fala w tym sensie, że liczba hospitalizacji jest mniejsza niż przy trzeciej fali. Mamy nadzieję, że to się utrzyma i dopóki tak będzie, to szkoły będą otwarte i do szkół będziemy chodzić, dlatego że nauka stacjonarna jest dzieciom i młodzieży konieczna, nie tylko potrzebna, konieczna po okresie nauki zdalnej, która wyrządziła wiele szkód, bo to nie jest kwestia tylko wiedzy mniejszej niż byłaby, gdyby była nauka stacjonarna. To nie jest tylko kwestia kondycji fizycznej, psychicznej, ale wczoraj mam raport od pana profesora Rajdaka, który prowadzi ten program Dobrze Widzieć, przeciwdziałający krótkowzroczności. Proszę sobie wyobrazić, że połowa z przebadanych dzieci wymaga leczenia krótkowzroczności. Połowa. To jest też efekt nauki zdalnej. Więc wszyscy wiemy, że jeśli trzeba będzie wprowadzać obostrzenia, to szkoły będą na końcu w tym łańcuchu obostrzeń.
A czy ministerstwo, bo jeżeli pan o tym wspomniał, to dopytam, czy ministerstwo przewiduje jakieś plany, reakcje na te konsekwencje tej nauki zdalnej? Bo z jednej strony mówimy o tym, że to jest strata, jeśli chodzi o wiedzę, no ale słyszymy też, jeśli chodzi o zdrowie.
No ale to, proszę Państwa, prowadzimy od wiosny. Przecież my to zaplanowaliśmy już wczesną wiosną tego roku i realizujemy to. Są cztery filary tego Narodowego Programu Wsparcia Dzieci i Młodzieży po COVID-zie. Po tej trzeciej fali oczywiście. To jest właśnie, to są te zajęcia wspomagające, na które przeznaczyliśmy 187 milionów i które odbywają się w ponad 90% placówek po to, żeby uzupełniać wiedzę. To jest WF, ZWF i sportkluby. Kilka tysięcy sportklubów utworzonych przez AWF w naszych szkołach, a jednocześnie kilkadziesiąt tysięcy przeszkolonych nauczycieli WF-u. Program wsparcia psychologicznego realizowany przez UKSW i Fundację Polskiej Akademii Nauk właśnie jest w tym momencie w realizacji. No i właśnie ten program Dobrze Widzieć, czyli badanie krótkowzroczności. To się wszystko odbywa w tym momencie.
I bardzo dobrze, że
250 milionów złotych na to.
W 90% działa. Pytanie na koniec, jeśli chodzi o czwartą falę koronawirusa, bo mamy informacje o kolejnych szkołach czy klasach. klasach wysyłanych na nauczanie zdalne. Jak to teraz wygląda w tej chwili? Ma pan takie dane?
No oczywiście jest tego coraz więcej, tych przypadków, w których trzeba decydować o tym, że poszczególne klasy przechodzą na naukę zdalną, bądź całe szkoły. W województwie lubuskim jeszcze tydzień temu dotyczyło to 32 szkół i 2 przedszkoli, a dzisiaj dotyczy 50 szkół i 3 przedszkoli, więc widać, że ta liczba szkół i przedszkoli rośnie, ale ponad 90%, 95% dzieci i młodzieży dalej jest w nauce stacjonarnej. Ta nauka zdalna, kilkudniowo powtarzam, bo kwarantanna trwa 10 dni, więc kilka dni nauki w tym wszystkim jest. Ta nauka zdalna dotyczy kilku procent dzieci.
Szczepienia, bo one postępują, ale wolno. A jak to wygląda w przypadku nauczycieli? Bo dane z połowy roku, około 70% nauczycieli. Ostatnio dane podane przez Ministerstwo Zdrowia, około 80% nauczycieli. Pan nie jest zwolennikiem przymusu szczepień, ale bowiem z wypowiedzi słuchałem pana wywiadów. No ale co zrobić, żeby...
Pokazywać rzeczywistość. Proszę Państwa, to jest najważniejsze. Nie liczba zakażeń, tylko liczba osób hospitalizowanych i kto jest hospitalizowany. Wydaje mi się, że w ogóle na taki system powinniśmy przejść. Mało nas interesuje, ile ludzi się zaraziło koronawirusem, skoro większość z nich przechodzi bezobjawowo. Ale nas bardzo interesuje to, ilu jest hospitalizowanych i spośród nich, ilu jest niezaszczepionych. Otóż przytłaczająca większość hospitalizowanych, czyli tych, którzy przechodzą ciężko COVID, to są ludzie niezaszczepieni. A jeśli chodzi o zgony, no to umierają na COVID tylko niezaszczepieni. Szanowni Państwo, zastanówmy się, ci, którzy się nie zaszczepili, jak nie chcecie umierać na COVID, zaszczepcie się. No to jest rzecz, którą musimy powtarzać jak mantrę.
Po wizycie, zmienię temat, po wizycie w studiu Radia Zachód pojedzie Pan do Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Zobaczy Pan między innymi pracownie techniczne. Akademia w tym roku ma 5 lat. Jest młodą uczelnią, niewielką. Pytanie, no na zachodzie kraju musi rywalizować z dużymi uczelniami. Jak ministerstwo patrzy na przyszłość takich uczelni?
Ministerstwo patrzy bardzo dobrze na przyszłość takiej uczelni, dlatego że w takich miastach jak Gorzów Wielkopolski, jak Zamość, akademie są bardzo potrzebne. Ostatnio odnowiliśmy Akademię Zamojską po 237 latach nieobecności jej na mapie uczelni wyższych. To, co stało się 5 lat temu, czyli utworzenie Akademii tutaj w Gorzowie Wielkopolskim, jest rzeczą niezwykle ważną dla tej części Polski. Będziemy wspierać Akademię w jej akademickości i w traktowaniu jak Akademię rzeczywiście, a nie uczelnię tylko zawodową. Bo tej akademickości Gorzów Wielkopolski ta część Polski bardzo potrzebuje.
Pana zdaniem polska szkoła potrzebuje też nowego przedmiotu, historia i teraźniejszość. Nie wiem, czy pan wie, profesor Grzegorz Kucharczyk, związany z Polską Akademią Nauk, jest związany także z Akademią imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Czym ma być ten przedmiot? Panie ministrze.
To ma być przedmiot, który będzie dotyczył drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku. Do tej pory przez kilkadziesiąt lat nawet, można powiedzieć przez dwie dekady, nauka historii tak naprawdę kończyła się na II wojnie światowej. Jeśli ktoś się uczył historii drugiej połowy XX wieku, to tylko ci, co zdawali maturę tak naprawdę. W związku z tym poziom wiedzy młodzieży dzisiaj na temat tego, jakie procesy historyczne doprowadziły nas do dzisiejszej sytuacji, jest słaby, żeby nie powiedzieć... bardzo słaby. W związku z tym potrzebny jest HIT, czyli historia i teraźniejszość, inny nowy przedmiot, który będzie uczony nie w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej, tylko w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej, jako kontynuacja po podstawówce. Historia będzie szła swoim torem i swoim rytmem, ale będzie ograniczona po to, żeby ani jednej godziny więcej młodzież nie spędzała w szkole.
Przedstawiciele opozycji uważają, że będzie to próba indoktrynacji młodzieży.
Wie pan, no ja nie znam programu jeszcze tego przedmiotu. Poznam go w przyszłym tygodniu, dostanę to od ekspertów. Jeśli ja nie znam, to nie zna również opozycja. Jeśli opozycja mówi, że to będzie indoktrynacja, to znaczy, że mierzy innych swoją miarą. Gdyby to robiła Platforma, pani Lubnauer, pani Szumilas, czy pani Gajewska, czy pan Tusk, pewnie byłaby to indoktrynacja, skoro oni od razu twierdzą, że to jest indoktrynacja. Niech nie mierzą innych swoją miarą, my mamy swoją miarę.
Ostatnie pytanie, bo odwiedzi pan oprócz Akademii w Gorzowie, także gorzowskie szkoły, między innymi gorzowskie szkoły zawodowe, a Gorzów jakiś czas temu postawił bardzo mocno na szkolnictwo zawodowe. Mamy gastronomik, budowlankę, szkołę samochodową, także szkołę elektryczną. Powstaje Centrum Edukacji Zawodowej. Czy takie pomysły jak ten gorzowski mogą liczyć na wsparcie z ministerstwa.
Bezwzględnie tak. Zresztą cała reforma, która została przeprowadzona przez panią minister Annę Zalewską i przejście na system 8+4, ale też niezwykłe wsparcie szkolnictwa zawodowego spowodowało zmianę trendu. Jeszcze 3 lata temu mieliśmy większość uczniów po szkole podstawowej, którzy decydowali się na licea ogólnokształcące. Dziś mamy już inaczej, już drugi rok z rzędu. Mamy 54-55% uczniów po szkole podstawowej, którzy decydują się na szkoły zawodowe, bo wiedzą, że chcą zdobyć szybko zawód, dlatego szkolnictwo zawodowe będzie wspierane tak, jak zostało wsparte przez nas w ciągu ostatnich 6 lat.
Dziękuję za rozmowę. Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się Państwu.